Ratownik niejedno ma imię. Zaprasza Karolina Gaweł.
Czas ferii prawie że odchodzi w zapomnienie, staje się historią, ale myślę, że właśnie w związku z tym czasem, który właśnie z okresem zimowym nam kojarzy się w szczególności, chciałabym poprowadzić kolejną rozmowę w ramach cyklu Ratownik niejedno ma imię. Kierunkiem wielu z nas są góry, więc dzisiaj kilka słów, a może nawet więcej niż kilka, na temat górskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego, w tym sprecyzowaniu, doprecyzowaniu i w ogóle rzuceniu takiego nowego może światła na tę służbę. Pomoże mi w tym naczelnik Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, pan Jerzy Siodłak. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
Cieszę się, że możemy się usłyszeć. Myślę, że tak u progu tej naszej rozmowy poprosiłabym o krótki rys historyczny waszej służby ratowniczej.
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest organizacją, która swoimi korzeniami sięga tradycji, którą na przestrzeni wielu, wielu lat później kontynuowaliśmy, a wytworzył, zapoczątkował, był ojcem chrzestnym, główny założyciel tarczyńskiego pogotowia ratunkowego generał Mariusz Saruski, który pod wpływem emocji, tak to historycznie jest przedstawiane, wynikających z śmierci jego przyjaciela, poety, malarza Mieczysława Karłowicza pod Kościelcem w Tatrach, i to jest upamiętnione takim pomnikiem, które mówi o tym wydarzeniu, o tej tragicznej śmierci pod lawiną, stworzył służbę, która zaczęła się zajmować niesieniem pomocy ludziom w górach jej potrzebującym. I te słowa też umieścił w rocie przyrzeczenia ratowników górskich. Ta rota się nie zmieniła już od ponad 100 lat. Wiele się po drodze oczywiście zmieniało, bo oficjalne zarejestrowanie statutu stowarzyszenia pod nazwą Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe nastąpiło we Lwowie w 1909 roku w namiestnictwie lwowskim. To był okres bardzo burzliwy, jeśli chodzi o historię Polski. No i tam właśnie zostało ulokowane prawnie pogotowie, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. One obejmowało na początku swoim rejonem działania, jak nazwa wskazuje, rejon Tatr. Później, skracając oczywiście to wszystko historycznie, zostało to rozbudowywane na pozostałe pasma górskie w różnych okresach, w zależności czy to były tereny polskie, bo jeszcze dzisiejsze tereny polskie, na przykład Sudetów, wówczas pod zaborem, nie miały służby polskiej ratowniczej, tam były służby, nazwijmy to, sięgające korzeniami Niemiec czy Austrii, służb alpejskich. Dzisiaj właściwie służby w Karkonoszach nie tyle nie nawiązują do tych tradycji niemieckich, natomiast w historii gdzieś tam wspominają, żeby ta klarowność, czystość tego przesłania historycznego, jeśli chodzi o służby ratownicze, była pełna. Natomiast wracając na nasz grunt Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, na czele którego stanął generał Mariusz Zaruski, postać związana z górami, ale później również z morzem, stąd też jacht, który nosi imię generała Mariusza Zaruskiego, pływający po morzach, polska jednostka. Człowiek bardzo taki kolorowy, rzekłbym, bardzo wielostronny, wszechstronny żołnierz, generał właśnie. Człowiek, który zginął gdzieś na terenie obecnej Ukrainy w 1944 roku, gdzieś w rejonie Chersonia. Takie są przekazy historyczne. Nie ma jego mogiły gdzieś w zbiorowej. Mogile został pochowany, natomiast stworzył coś, co dało podwaliny do jednej z czterech najstarszych służb ratownictwa górskiego. Praktycznie można powiedzieć na świecie, mówimy tu głównie o Europie, bo odnosimy się często do krajów alpejskich, które dla nas zawsze były takim wzorem jako tych służb ratowniczych o największym doświadczeniu, zaangażowaniu, najnowszych technikach ratowania i tak dalej. Po wielu latach, już po okresie wojennym, ta część ochotnicze pogotowie ratunkowe zostało wchłonięte przez Polskie Towarzystwo Krytyczno-Krajoznawcze i została utworzona służba zwana Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, a TOP stał się jedną z grup regionalnych, grupą tatrzańską Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Historia powstawania tych kolejnych grup no, ma taki swój wieloletni ciąg. Najstarsze grupy to grupa Beskidzka, Krynicka, grupa Sudecka i to jest rok 1952. Późniejsze grupy jak Bieszczadzka, Podhalańska powstawały już nie mówiąc o Jurajskiej, która jest najmłodsza, bo ma zaledwie 25 lat, powstawały później. Dzisiaj Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe liczy 7 grup regionalnych, a Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe stanowi osobną jednostkę, bliźniacze pogotowie, kiedy to w 1991 roku ówczesna Grupa Tatrzańska postanowiła wrócić do swoich historycznych korzeni, mówiąc kolokwialnie, pójść na swoje, czyli stworzyć pogotowie, tak jak wspomniałem, bliźniacze, jednorodne, przypominające strukturą działania całkowicie to, co dalej kontynuowane jest w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. GOPS skupia w swoich szeregach ponad 1700 członków, ratowników, ochotników. Są to ludzie różnych profesji, różnych zawodów, w różnym wieku i w różnych działach umiejętności i kwalifikacji. I od tych najmłodszych stażystów, kandydatów, po seniorów, którzy są zrzeszeni w klubach seniora, w grupach regionalnych, stanowią taki solidny filar historii, ale też ogromnej wiedzy, bo oni byli twórcami, współtwórcami. Tych, którzy w 1952 roku tworzyli nasze pogotowie, jest już tylko kilku w Polsce żyjących, bardzo panów w podeszłym już wieku, bo przekraczających nawet 90 lat. Dla nas to są postaci, które były wzorem, są takimi ikonami, bo jeżeli przełożymy dzisiejsze realia, dzisiejsze możliwości, dzisiejsze umiejętności polskich ratowników i sprzęt, którym dysponujemy, w stosunku do tego, co było w tych latach powojennych, apteczka w formie worka, środek transportu, głównie nogi czy zdobytek gdzieś narty, a później jakiś zdezelowany motocykl, bo to takie obrazy kiedyś się malowały, a dzisiaj helikoptery, kłady, skutery śnieżne, sprzęt osobisty najnowszej generacji, jaki dostępny jest na świecie, bo takim dysponujemy dzisiaj w ratownictwie górskim w Polsce, no to jest to ogromna, ogromna różnica i ogromny progres na przestrzeni tak naprawdę 70 lat. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe datuje się, tak jak już wspomniałem, swoją datą powstania w 1952 roku, stąd też dwa lata temu obchodziliśmy jubileusz 70-lecia, wspominając, starając się również pokazać tych naszych najstarszych seniorów, założycieli. Zresztą w tej okazji dzisiaj mogę zaprosić wszystkich słuchaczy, bo bilety już można nabyć 24 marca. No, dzień szczególny, bo jest to niedziela palmowa, ale w godzinach wieczornych, o godzinie 20 w Gliwicach odbędzie się koncert jubileuszowy, koncert charytatywny i dlatego o tym mówię, że cel jest szczególny, jakiego jeszcze nigdy w historii GOPR-u żeśmy nie eksponowali. Czołówka polskich artystów, muzyki od najmłodszych do najstarszych, czyli dla każdego coś miłego, będzie prezentowana z okazji tego koncertu charytatywnego w Gliwicach, w gliwickiej Prezero Arenie, bo tak się nazywa ten obiekt, bardzo duży obiekt. Zapraszamy wszystkich, będą ratownicy, będą pokazy ratownicze i będzie koncert muzyczny transmitowany w Telewizji Polskiej. Chcielibyśmy się tam wszyscy spotkać, a cel jest no, szalenie dla nas ważny i można rzec szczytny, bo dochód ze sprzedaży biletu będzie przeznaczony na rehabilitację i leczenie ratowników, którzy w trakcie działań, swojej działalności w górach doznali różnego rodzaju urazów i wymagają leczenia, wsparcia i rehabilitacji. Tak to wygląda, ale wracając do naszego pogotowia, no, dużo można mówić o samej działalności ratownictwa górskiego, które przeszło, już wspominałem, ogromną rewolucję i metodyczną, i sprzętową, i nawet mentalną, chociaż nie zmieniła się rota przyrzeczenia, którą kiedyś wymyślił właśnie generał Mariusz Saruski. Fragment tej roty, taki najbardziej znany dla nas ratowników, to jest, że stawię się na każde wezwanie naczelnika lub jego zastępcy, stawię się w oznaczonym miejscu i godzinie bez względu na porę roku, dnia i stan pogody, żeby iść w góry nieść pomoc. To oczywiście taki skrót z roty, która liczy sobie kilkanaście zdań mówiących o honorze, o pomocy, o wsparciu. Jest to takie przyrzeczenie, które składają po dzień dzisiejszy, od momentu właśnie, kiedy to generał Mariusz Zarówki zainicjował przyrzeczenie, które w swoich słowach i brzmieniu praktycznie nie uległo zmianie. Składają to same przyrzeczenie ratownicy Taczeńscy, jak i ratownicy GOPR-u w całej Polsce od Bieszcza po Karkonosze. Nas można spotkać w górach, w stacjach ratunkowych GOPR-u, w tych centralnych, siedmiu grup, w tych największych miastach. Można nas odszukać również oczywiście w internecie, na różnych platformach. A my, dyżurując w tych górach, nie ukrywam, że cieszymy się, jak turyści nas odwiedzają i pytając na przykład o pogodę i zasięgając opinii o warunkach aktualnie panujących, bo jednym z podstawowych zadań naszych i takim elementem całej działalności jest profilaktyka, czyli ostrzeganie ludzi, uczenie ludzi, pokazywanie, jak w tych górach się należy zachować, żeby nie zrobić sobie krzywdy. No niestety, jak nasze statystyki pokazują, tak cudownie i idealnie nie jest, bo rocznie, jeśli chodzi o ratownictwo górskie pod znakiem GOPR-u, udzielamy w górach pomocy w około trzech, w ostatnich latach jest to około 3000 różnego rodzaju wypadków. I to nie dotyczy nart. Jeżeli mówimy o narciarstwie, które jest ustawowo od 2011 roku ustawą rozdzielone na dwa takie segmenty, ratownictwo górskie i ratownictwo narciarskie, czyli na zorganizowanych terenach narciarskich, mówiąc inaczej, wprost na wyciągach narciarskich, to na tych wyciągach, tam gdzie dyżurujemy i tam gdzie jesteśmy, bo nie wszędzie jesteśmy, to są kolejne statystyki, które mówią o kolejnych tysiącach wypadków. Czyli tych zdarzeń w polskich górach jest bardzo dużo i pomimo tego, że tak wiele i staramy się mówić, przekazywać, informować, ostrzegać, czy edukować, pojawiając się w przedszkolach, czasem w szkołach, na zaproszenie nauczycieli, mówić dzieciom o tym, co trzeba i jak trzeba się zachowywać, żeby sobie nie zrobić w górach krzywdy. No niestety ta liczba wypadków nie maleje, wręcz przeciwnie. Notujemy rok do roku około 6-procentowy wzrost tych wypadków w górach.
Mimo tego, że tak wiele się mówi na temat bezpieczeństwa w górach, to i tak tych wypadków no jest coraz więcej, jak pan na to zwrócił uwagę, ale też tak odwołując się do całego tego rysu historycznego, bardzo wiele informacji tutaj padło, bardzo myślę, że ciekawych, wiele wątków zostało poruszonych, no i myślę, że też takim dużym zaskoczeniem, przynajmniej dla mnie, jest ten koncert, o którym pan tutaj wspomniał. Więc raz jeszcze zapraszamy. Myślę, że to jeszcze wybrzmi, ale teraz tak wyciągając poszczególne wątki, które być może już poniekąd wybrzmiały, chciałabym tak dopytać, czy nawet doprecyzować, bo o tym, ile oddziałów macie, już wiemy, jest ich 7, ale chciałabym dopytać z kolei, gdzie dokładnie się one znajdują i jakie pasma górskie są przez Was właśnie zabezpieczane.
No, znajdują się w całym paśmie południowym plus Jura Krakowsko-Częstochowska. Zaczynając od granicy wschodniej, czyli tak trochę nietypowo od prawej do lewej strony, to mamy grupę bieszczadzką, która pełni swoją służbę, jak sama nazwa wskazuje, grupy w Bieszczadach, ale nie tylko, bo na Pogórzu i całym tutaj rejonie Podkarpacia, nie tylko w rejonach górskich, jeżeli jest potrzebna pomoc ratowników, zwłaszcza w poszukiwaniach, bo używamy najnowocześniejszych technik poszukiwania ludzi. Mam do tego narzędzia oparte o narzędzia satelitarne, nawigacji, namierzania telefonów ludzi, którzy zaginęli w górach. Używamy też do tego typu działań dronów wyposażonych w kamery i kamery termowizyjne. No, cały system opracowany, najnowszy, jaki dzisiaj jest stosowany w Europie i na świecie, jest w rękach naszej dyspozycji, tym się posługujemy. Więc to jest Grupa Bieszczadka. Grupa Bieszczadka z kolei graniczy z Grupą Krynicką. Grupa Krynicka obejmuje rejony Beskidów Sądeckiego, między innymi całych tutaj pasm górskich, z częścią Beskidu Niskiego, który jest podzielony między Grupę Bieszczadzką, a teren działania Grupy Krynickiej. Te granice są między nami dość sztywno nakreślone, ale w sytuacjach akcji i tak dalej, oczywiście jesteśmy jednym pogotowiem, jedną organizacją, jest współpraca i to nie jest tak, że ktoś tam nie wyjedzie do wypadku, bo to już nie jest rejon działania. Ratownicy, którzy są najbliżej, są w stanie najszybciej dotrzeć, docierają i w zasadzie ten podział na grupy dla turysty nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia. Jest Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i pomoc udzielana ponad tymi granicami, których my pilnujemy ze względów logistycznych, organizacyjnych, administracyjnych czy finansowych. Później za Grupą Krynicką, w ramach której taką no, perełką, aha, bo wracając jeszcze do Bieszczad, no, centralna stacja Grupy Bieszczadzkiej mieści się w Sanoku. To tam jest główne centrum dowodzenia, zarządzania wszystkimi działaniami na terenie Grupy Bieszczadzkiej. Jeśli chodzi o Krynicę, to tak jak nazwa wskazuje, Grupa Krynicka, ta jedna z najstarszych, ma swoją centralę w Krynicy Zdroju i tam jest główne centrum dowodzenia operacji na terenie właśnie Grupy Krynickiej, która obejmuje część Beskidu Niskiego. Tutaj całą Sądecczyznę, granicząc praktycznie w Pieninach z Grupą Podhalańską, kolejną grupą, bardzo dużą grupą obszarowo, która obejmuje, jak też nazwa wskazuje, praktycznie całą część tutaj Podhala, część Orawy i sięga swoim rejonem od Pienin, czyli takie miejscowości jak Sztabnica, Kościenko, Beskid Wyspowy, Gorce, cała tutaj część Podhala, gdzie graniczy z Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, a na zachodzie graniczy z Grupą Beskidzką w rejonie Babiej Góry, najwyższego szczytu w Polsce, który liczy 1726 metrów nad poziomem morza, najwyższy szczyt w Polsce po Tatrach. I w tym rejonie styka się z kolejną grupą, największą grupą w Polsce obszarowo, ilość ratowników, największa ilość wypadków w Polsce rocznie zdarza się właśnie na terenie Grupy Beskidzkiej. Jest to grupa, która sięga swoim obszarem od Babiej Góry, czyli tutaj Beskidu Wysokiego Żywieckiego, Beskidu Małego, Beskidu Śląskiego. To są rejony, które ta grupa ma w swojej jurysdykcji i sięga granicznie do końca właściwie w tym miejscu gór polskich, czyli do Cieszyna, mając pod sobą takie miejscowości jak Istebna, Koniaków, Wisła, Ustroń, Żywiec, Kordielu, Zawoja i centralna stacja Grupy Beskidzkiej mieści się w Szczyrku, czyli pod Skrzycznym, najwyższym szczytem Beskidu Śląskiego. I w ramach też tej grupy mamy Baranią Górę, pod której wypływają źródła Białej i Czarnej Wisełki, czyli początek naszej największej polskiej rzeki. Później mamy na północy Górny Śląsk, ale już na granicach tego Górnego Śląska zaczyna się obszar działania Grupy Jurajskiej, grupy, która obejmuje swoim terytorium aż dwa województwa, bo sięga od praktycznie Krakowa i Dolinek Krakowskich przez całą centralną część Jury Krakowsko-Częstochowskiej, aż po Częstochowę i dalej Wieluń, bo i tam jeszcze ta część wieluńska Jury, może mniej widoczna zewnętrznie, mniej eksponowana, mniej jest ostańców i tych tak zwanych wychodni skalnych, niż w tej centralnej i południowej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Jest to najmłodsza grupa, też pokazuje dużą aktywność, jest też dużo wypadków i zdarzeń związanych z bardzo modną wspinaczką skalną czy penetracją jaskiń, których największą ilość w Polsce mamy właśnie nie w Tatrach, a na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. A i centralna stacja Grupy Jurajskiej to Podlesice, nieopodal Kroczyc, to takie epicentrum, serce i właściwie praktycznie środek Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Wracając na południe i dalej na zachód idąc, mamy grupę sudecką, dawniej zwaną Wałbrzysko-Kłodzką, od dwóch miast, które ta grupa spaja. Grupa sudecka mieści się na terenie Sudetów Wschodnich, Sudetów Centralnych, Środkowych. No i tam w swoich granicach ma szereg ośrodków, między innymi słynnej Kotliny Kłodzkiej z znanymi uzdrowiskami, takimi jak Polanica, Kudowa Zdrój, Kłodzko i Heduszniki, wiele innych, czy ośrodek narciarski Zieleniec. Ta grupa z kolei, działając na terenie rozległym tych Sudetów, w wielu pasmach, ma też sporo do robienia, do zrobienia i do różnego rodzaju wypadków. Tereny bardzo modne dla tej nowej dyscypliny rekreacji i sportu w górach, czyli turystyki rowerowej, od tej tradycyjnej po różne odmiany typu downhill, ale również turystyka rowerowa wspomagana silnikami elektrycznymi, o czym też za chwilkę, bo to jest rzecz, która znacząco odmieniła strukturę statystyk wypadków w górach polskich. Grupa Sudecka swoją centralą w Wałbrzychu jest trzecią, można rzec, jeśli chodzi o wielkość, rejon działania i ilość ratowników grupą i graniczy z grupą karkonoską, grupą, która też działa na terenie Sudetów, ale Sudetów Zachodnich, obejmuje główne pasmo Karkonoszy, Pogórza i Gór Izerskich. Tutaj na terenie tej grupy dochodzi do bardzo dużej ilości wypadków. Karkonosze cieszą się ogromną frekwencją i popularnością właśnie wśród turystów, co niestety przekłada się na bardzo dużą ilość zdarzeń, jak ostatnie nawet miesiące pokazują, bardzo poważnych i tragicznych. Przypomnę choćby wypadek dwóch mężczyzn, którzy zjechali tak zwaną ryną śmierci, czyli spod szczytu Śnieżki do kotła Łomniczki po wylodzonym stoku, nie przestrzegając zasad, nie zachowując ostrożności i niestety ponieśli śmierć na miejscu. Grupa karkonoska graniczy z Republiką Czeską i kolegami z Niemiec i współpracuje też z kolegami z tych służb, zresztą cały go współpracuje, współpracujemy z ratownikami, jeśli chodzi o granice, to z kolegami z Ukrainy, Słowacji, Czech i Niemiec. Grupa karkonoska ma swoją centralę w Jeleniej Górze, ale stacje GOPR-u położone są też i w Szklarskiej Porębie, w Karpaczu i nie tylko. Więc tej działalności ratowniczej jest bardzo, bardzo dużo. Ona ma taką strukturę wynikającą z potrzeb naszych działań i tego, żebyśmy mieli jak najkrótszy czas dotarcia do poszkodowanych w górach, jak najszybszą możliwość udzielenia im pomocy z wykorzystaniem najnowszych metod ratownictwa, o których już wcześniej wspominałem.
Ja jeszcze tak sobie myślę, chciałabym dopytać, jak też wygląda specyfika działalności poszczególnych grup. Czy wszyscy ratownicy górscy tam pełniący służbę zajmują się takimi samymi obowiązkami, czy w zależności od specyfiki danego pasma górskiego, danego terenu, te zadania się jakoś od siebie różnią?
Wyszkolenie ratowników GOPR-u odbywa się na tych samych zasadach, ma określone stopnie kwalifikacji, jest ich 4, aczkolwiek my nie nosimy na zewnątrz żadnej dystynkcji, widząc ratownika górskiego w swoim stroju służbowym, nie zauważymy nigdzie żadnych belek, gwiazdek, śnieżynek czy innych insygniów, które gdzieś tam towarzyszą innym służbom mundurowym w Polsce. To nie znaczy, że nie posiadamy tych stopni. Owszem, mamy, tak jak wspomniałem, są 4, od ratownika górskiego po starszego instruktora ratownictwa górskiego. I to też rzutuje na zakres możliwości i zakres wykonywanych czynności przez ratowników górskich podczas działań ratowniczych. Dlatego, że oczywiście siłą rzeczy ten ratownik o tym najniższym stopniu będzie ten zakres miał ograniczony, a czym wyższe kompetencje, tym większe możliwości jego i umiejętności i dziedziny ratownictwa, którymi się zajmuje. Ratownictwo górskie dzisiaj to jest szalony wachlarz różnych dziedzin technicznych w górach, które człowiek sobie wymyślił. Od ratownictwa przy ośrodkach narciarskich, czyli jazda na nartach, przez turystykę, gdzie trzeba używać środków transportu różnego rodzaju, więc ratownicy muszą być wyszkoleni w zależności od swoich kwalifikacji w jeździe na pojazdach czterokołowych zwanych quadami, skuterach śnieżnych o różnych stopniu zaawansowania, latają na śmigłowcach, współpracując z lotniczym pogotowiem ratunkowym i nie tylko, używając technik alpinistycznych. Są przeszkoleni do ewakuacji pasażerów kolei linowych wysoko zawieszonych, czyli mówiąc inaczej, jeszcze i tak obrazowo docierają do wagoników czy krzesełek za pomocą lin, czy nawet we współpracy śmigłowca, żeby ludzi unieruchomionych na tych urządzeniach opuścić bezpiecznie do ziemi i się nimi zaopiekować, udzielając im pomocy. Posługują się dronami, o czym wcześniej wspominałem, więc to jest ta ekipa do tego przeszkolona osób, które się specjalizują w poszukiwaniach osób zaginionych. Do tego używa się nawigacji satelitarnych, podkładów specjalnych, mapowych na urządzeniach elektronicznych. Mamy takie mobilne centra dowodzenia działaniami, akcjami ratowniczymi, które w zależności od miejsca, gdzie się wydarzyło, takie zachodzi taka potrzeba, ratownicy jadą i prowadzą działania z takiego centrum mobilnego właśnie, rozwijając systemy i łączności i nawigacji w terenie i śledzenia. Mamy podkomisję psów ratowniczych, która już nie nazywa się psami lawinowymi, bo oprócz szkoleń tych psów do lawin, to też wśród naszych milusińskich psiaków są różne specjalizacje od psów tradycyjnie poszukujących osób zasypanych śniegiem pod lawinami, przez psy, które poszukują w gruzach, w walizkach, do poszukiwania już osób nieżyjących. Też tu mamy różne specjalizacje i mamy całą tutaj komisję, która się tym zajmuje, ratowników, którzy tym są właśnie specjalistami. Kolejną sprawą, jeśli chodzi o te specjalizacje, no to jest poruszanie się jeszcze różnymi, różnego typu innymi pojazdami i na przykład prowadzenie akcji i działań ratowniczych pod ziemią w jaskiniach. Zresztą polscy ratownicy niedawno uczestniczyli w takiej no, słynnej, nagłośnionej w mediach światowych akcji w Turcji ratowania amerykańskiego speleologa. Szóstka naszych ratowników czynnie uczestniczyła pod ziemią w tej wielodniowej akcji, niosąc zresztą z sukcesem pomoc temu amerykańskiemu taternikowi jaskiniowemu. To są rzeczy takie zasadnicze i podstawowe. Jeszcze do tego jest służba śniegowo-lawinowa w GOPR-ze, która jest bardzo wyspecjalizowaną jednostką zajmującą się badaniem i prognozowaniem zagrożeń lawinowych ogłaszanych na naszych stronach, a w sytuacjach rzeczywiście najwyższych stopni kryzysowych, również poprzez media publiczne, po to, żeby ostrzec ludzi przed wchodzeniem w tereny, w których występuje już poważny stopień zagrożenia lawinowego w pięciostopniowej skali. To jest oczywiście ogromny zasób wiedzy, możliwości i wszyscy ratownicy w Polsce są szkoleni na tym samym poziomie, w tych samych specjalnościach i zakresach, w zależności oczywiście od ich stopnia wtajemniczenia, doświadczenia i zdobytych kwalifikacji. Stąd, tak jak wspomniałem, jeszcze wrócę do tego, od ratownika górskiego przez starszego ratownika, instruktora i starszego instruktora ratownika górskiego. Koledzy instruktorzy to są ratownicy, którzy mają pełne kompetencje do kierowania akcjami ratowniczymi, zarządzania służbą, prowadzenia różnego rodzaju działań. Między innymi ratownictwa ścianowego w terenie eksponowanym. To wszystko stanowi taki ogromny zasób wiedzy, możliwości. Tak obrazowo mówiąc, to wyszkolenie bardzo dobrego ratownika do stopnia instruktora w takim mega zaawansowanym czasie jego zaangażowania, to jest minimum 10 lat. I mamy takich w naszym gronie wielu ratowników. Jako szewca i służby górskiej w GOPR-ze cieszę się, że doświadczenie tych kolegów pozwala bezpiecznie ratować. Liczba poszkodowanych ratowników jest prawie że zerowa, znikoma, co stanowi o tym, że potrafimy to robić bezpiecznie, dbając przede wszystkim o nasze bezpieczeństwo, bo bezpieczeństwo ratownika jest w ogóle podstawą do tego, że możemy wyjść w teren i komukolwiek później udzielać pomocy.
Ratownicy górscy są przystosowani do pracy w rozmaitych warunkach. Chciałabym teraz też tak się odwołać do tego, o czym powiedziałam, bo czas zimowy kojarzy nam się też z czasem wypoczynku, chociaż myślę, że tych aspektów nie unikniemy również w przeciągu całego roku, bo turyści do gór, myślę, że czy w góry wybierają się przez cały rok, o tym też wspominałam już wcześniej, ale ten czas ferii zimowych, tak może nie do końca prawidłowo, ale kojarzy się z takim czasem wytężonej pracy dla ratowników górskich. Czy faktycznie tak jest? Jak wyglądają te statystyki?
Kiedyś okres zimowy, ferii zimowych, to stanowił prawie o około 70% rocznych interwencji. Dzisiaj ta wypadkowość zimowa dalej pozostaje spora i ona, tak jak wspomniałem wcześniej, rośnie. I to wynika nie z tego, że my się w tych górach tak nonszalantko, totalnie wszyscy nagle zachowujemy, tylko dlatego, że mamy coraz zresztą ratowników będących w górach i lubiących aktywność cieszy, bo mamy dzisiaj modę na aktywność i tych różnych dziedzin w górach tej aktywności jest sporo. To już wspomniałem, od turystyki, narciarstwa, rowerów, jazdy konnej i tak dalej, sporo. Inne sporty związane z lataniem też nad górami. To wszystko powoduje, że jest nas w tych górach coraz więcej, no i stąd niestety, ale części z nas przytrafiają się różnego rodzaju przygody i od tego są ratownicy górscy. Sporo pojawiło się w statystykach takiej aktywności właśnie wiosenno-letnio-jesiennej. Te rowery, o których wspomniałem, zwłaszcza te elektryczne, pozwalają dotrzeć do góry wielu osobom, które wcześniej na rowerze nie pojawiały się w tych górach, bo ich brak przygotowania i kondycji nie pozwalał na to. Rower elektryczny daje większe możliwości. Stąd też ta liczba osób, które się pojawiają na rowerach, jest coraz większa i niestety jest coraz większa liczba wypadków. To jest kilkaset wypadków w ciągu roku w polskich górach i ta liczba ciągle rośnie. I są to poważne wypadki i to nas martwi i dlatego o tym też często mówimy, o tej profilaktyce bezpieczeństwa w tej wjeździe na rowerach, dobieraniu sobie odpowiednich tras do naszych umiejętności i sprzętu, bo często to bagatelizujemy i nie zdajemy sobie sprawy z zagrożeń, które na nas czyhają. Tak, ta statystyka ciągle rosnąca, ona się teraz rozłożyła. No, rozłożyła się, można powiedzieć, że tak dzisiaj to jest 50 parę procent do 60 to jest zima, a ta pozostała część to są te inne pory roku z tymi rowerami, które mocno podbiły nam tą pozazimową statystykę. Zimą te półtorej miesiąca ferii zimowych rzeczywiście powoduje, że jest to dla nas okres, tak od wielu, wielu lat, z większej aktywności, większej mobilizacji. Chociaż no, niestety pojawiają się, jak widać za oknem, takie meteorologiczne, nazwijmy to dewiacje, zawirowania, które powodują, że ten okres, zwłaszcza korzystania z narciarskich dogodności i radości, zaczyna być coraz krótszy i wyhamowany, więc jeszcze można pojeździć w polskich górach na nartach. Jeszcze na wielu ośrodkach te warunki są, może one nie są jakieś szalone, cudowne, aczkolwiek w godzinach porannych, po nocnych przymrozkach ta pokrywa śnieżna bywa idealna i można sobie jeszcze poszusować. No i ratownicy w tych największych ośrodkach narciarskich, które zakontaktowały z górskim czy nawet tatrzańskim pogotowiem obecność ratowników, można tam naszych ludzi spotkać i w przypadku problemów, urazów są na miejscu i udzielają pomocy. Współpracując z Państwowym Ratownictwem Medycznym, całym tym systemem i Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.
Może teraz jest dobry moment, by skupić się właśnie bardziej na tej profilaktyce, tak to nazwijmy, bo słyszymy, że tych wypadków z roku na rok jest niestety coraz więcej. Jak pan uważa, co można robić, czy jak można w ogóle zwiększać świadomość ludzi, by tych wypadków może uniknąć?
Skupiłbym się na profilaktyce, która powinna się zaczynać od edukacji najmłodszych. Owszem, mamy dzisiaj w programach nauczania już ten element bezpieczeństwa, szeroko pojętego bezpieczeństwa zaznaczony, ale myślę, że powinniśmy jeszcze to rozbudować, dlatego że uczenie w myśl przysłowia, czym Jasiu za młodu nasiąknie i tak dalej, skorupka, to później się to przekłada, rzeczywiście się przekłada. My staramy się docierać tam, gdzie jesteśmy zapraszani, o tym wspominałem, do przedszkoli, szkół. Nawet naszej inicjatywy w wielu grupach wydawane były takie okolicznościowe, nakłada kilku, kilkunastotysięcznych broszury kolorowe, kolorowanki, łamigłówki. No takie mówiąc inaczej, graficzne, atrakcyjne formy dla najmłodszych, żeby ich to wciągało, bawiło i przy okazji edukowało w zakresie bezpieczeństwa w górach. Ale to wszystko jest kropla w morzu i uważam, że ten element bezpieczeństwa powinien na stałe zagościć w programach, żeby edukacja szeroko pojętego bezpieczeństwa, my oczywiście jesteśmy zainteresowani tutaj szczególnym naciskiem na problemy związane z górami, nie była taką okazjonalną, że jeżeli pojawi się w okolicy ratownik i ktoś kogoś zna, albo któryś z rodziców jest ratownikiem, no to przyjdzie do szkoły, przedszkola i poopowiada, pokaże. Tylko żeby to był element, który na stałe wejdzie w naszą edukację, bo uważam, że to jest podstawa i tutaj możemy się wielu rzeczy nauczyć, ugruntować sobie naszą wiedzę i później ją tylko odświeżać w zależności od tego, co my w tych górach chcemy w przyszłości robić. Czy wystarczy nam tylko spacer po dolinie i wycieczka z rodziną taka na niewielkie wzniesienia i góry przy bardzo dobrej pogodzie? Czy chcemy skrajnie się wspinać, być taternikami, sięgać po jeszcze wyższe góry na świecie i zdobywać te szczyty? To oczywiście w zależności od tego się później dalej edukujemy, uczymy, doszkalamy, korzystamy z różnych fachowych porad, ale jednocześnie kursów. Ja bym jeszcze się odniósł do tego, że dzisiaj w dobie internetu, gdzie mamy no, kapitalne narzędzie, z którego możemy bardzo szeroko korzystać, czego niestety nie robimy akurat w tym zakresie często, nie sięgamy po aktualne prognozy, planując wycieczki górskie, nie sięgamy po mapy, już jeżeli mamy tych papierowych, to te, nazwijmy je elektroniczne, które są dostępne, wystarczy je ściągnąć. Nie posługujemy się często aplikacją ratunek, z kolei my apelujemy, że idąc w góry, żeby każdy do swojego smartfona sobie tą aplikację ratunek wgrał w sytuacji trudnej, wystarczy trzykrotnie przycisnąć na ikonkę na smartfonie tej aplikacji ratunek i jesteśmy natychmiast łączeni z najbliższą grupą górskiego czy tatrzańskiego pogotowia ratunkowego i raz, że ratownicy widzą, w którym miejscu się znajdujemy, my wiemy, z kim rozmawiamy, rozmawiamy, jest wymiana informacji, ratownicy pomagają, naprowadzają, w razie czego wyjeżdżają i udzielają pomocy. Jest to też bardzo, bardzo ważna rzecz. Nie pamiętamy, że mamy w Polsce dwa tak naprawdę alarmowe górskie numery, to jest 985 oraz 601, 100, 300. Oczywiście możemy się posługiwać tym numerem systemowym 112 i my też pracujemy, w tej chwili się toczą bardzo zaawansowane prace, żeby to spiąć, to 112 już bezpośrednio z ratownikami górskimi w Polsce, skrócić tą ścieżkę obiegu informacji, ale to nie temat w tej chwili na naszą rozmowę, ale chciałbym, żebyśmy zapamiętali te dwa podstawowe numery, wybierając się w góry, czyli 985 i 601-104, aplikacja, która może nam uratować życie i tutaj nie ma przesady. A nam to znacząco pomoże dotrzeć do osób, które będą potrzebowały naszej pomocy. Nawet jeżeli połączymy się, my nikogo za to nie każemy, to są takie właśnie podstawowe informacje. Jeżeli my mając narzędzia elektroniczne w internetu, robimy sobie czasem, to też jest taka prośba, jakieś tam filmiki, lansujemy się, jak to się popularnie mówi. Pojawiają się różne pomysły na obecność w górach i tak zwane suche morsowanie, czyli chodzenie w górach w strojach kąpielowych, ma to swoją jakąś tam filozofię i do tego dorobiona ideologia. No ale często, gęsto niestety ryzykujemy ponad miarę, nie biorąc sobie tutaj takiego bagażu bezpieczeństwa, czyli dodatkowych ubrań, że w sytuacji, kiedy zaczynamy marznąć, to się po prostu ubierzemy i likwidujemy to zagrożenie. Idziemy zupełnie w stroju właśnie nonszalanto, no prosząc się praktycznie o guza, bo człowiek w zderzeniu z naturą, tymi niskimi temperaturami, no niestety, ale finalnie tak zawsze wygra. To są takie tylko jedne z takich rzeczy dotyczących szeroko pojętej edukacji. A poza tym Jeżeli się wybieramy w te góry, powinniśmy zaplanować tę wycieczkę, nawet tą najkrótszą, pod względem wiedzy, merytorycznym, ale przede wszystkim będzie też bezpieczna. Powinniśmy zadbać o informacje przekazywane gdzieś, jeżeli oprócz tego, że mamy ten telefon przy sobie, który w górę może w każdej chwili stracić zasięg, rozładować się wcześniej ze względu na niskie temperatury. Powinniśmy powiadomić kogoś, gdzie idziemy, w jakim zakresie, gdzie idziemy, kiedy planujemy wrócić, żeby ta informacja gdzieś jeszcze była, że ktoś za nas to zrobi i powiadomi właśnie ratowników górskich, którzy będą szukać takiej zaginionej osoby. To jest kolejny taki element, ale jeżeli już też jedziemy na ferie, o której tutaj mówimy, i jedziemy z naszymi najmłodszymi i mamy obowiązek zadbać o ich bezpieczeństwo, to powinniśmy też wiedzieć o tym, że oprócz tego, że jest ustawa, która mówi, że do 16 roku życia powinniśmy jeździć obowiązkowo, to powinniśmy również świecić przykładem i wszyscy jako rodzice i dorośli jeździć w tych kaskach narciarskich, które nie są dzisiaj żadną dogodnością, wręcz przeciwnie, są kolorowe, dopasowane, lekkie, dają komfort, a przede wszystkim zapewniają nam bezpieczeństwo. A my przy wypadkach często widzimy, że ten kask naprawdę ratuje życie i to nie jest nic, nie mówię tego na wyrost i ponad miarę, bo tak rzeczywiście jest. Mało tego, będąc w górach naszymi najmłodszymi, jeżeli sami nie potrafimy dobrze jeździć na nartach, nie jesteśmy instruktorami, a też mam wielu kolegów instruktorów, którzy swoje dzieci oddają w ręce innym instruktorom, bo czasem trudno jest uczyć, nawet będąc instruktorem w tej relacji ojciec i własne dziecko, czy mama dziecko. Dzieci często wolą słuchać autorytetów spoza rodziny, jeśli chodzi o tego typu zadania. Więc powinniśmy skorzystać z fachowców, chcąc szybko i bezpiecznie, na to kładę nacisk, nauczyć dzieci jeździć na nartach. Sięgnijmy po instruktorów narciarskich. Szkoły narciarskie renomowane są dostępne w internecie. W miejscowościach takich znanych górskich wszędzie znajdziemy szkoły. Możemy zapytać i ratowników GoPro podpowiedzą, ale również w wypożyczalniach sprzętu i tak dalej można się dowiedzieć w tym zakresie. A z kolei, jeżeli chcemy pochodzić po górach, boimy się, nie mamy wiedzy, czujemy pewien taki respekt, to nawet dobrze. Są przewodnicy górscy. Ja tu cały czas mówię o tych fachowcach, którzy są dostępni. To nie są jakieś dzisiaj kosmiczne, zaporowe ceny, a dają nam gwarancję bezpieczeństwa. To jest raz. No a dwa, to o czym wspominałem, że jeśli chodzi o narty, to szybszej nauki i fachowej i dobrej. A jeśli chodzi o przewodnictwo w górach, czy przewodnictwo te wysokogórskie, czyli chodzenie już po tych eksponowanych drogach w najwyższych polskich górach, ale również i za granicą, gwarantują nam bezpieczeństwo i sprawność i techniczną poprawność poruszania się w tych górach. No i przez to duży komfort i przyjemność z tego wszystkiego, a nie strach czy no, dramatyczne później przeżycia w sytuacji, kiedy no, wydarzy się wypadek i zaczynamy mieć bardzo duże problemy i do akcji muszą wkroczyć służby ratunkowe.
Też myślę, że w kontekście właśnie nawet takiej profilaktyki moglibyśmy wspomnieć także o Waszej stronie internetowej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, bo tam też przecież jest specjalna zakładka, chociażby poradnik i też tam można znaleźć takie kompendium wiedzy, tak przynajmniej mi się wydaje.
W internecie można znaleźć owszem na stronie www.gop.pl, ale i każda z grup regionalnych ma swoją też stronę, każda grupa ma swoją specyfikę, o czym mówiliśmy, więc można skorzystać z tych informacji lokalnej, jadąc w góry w dowolny teren Polski. No i można nas też znaleźć na Facebooku. GOPR ma również swoją stronę, pisze o swoich ciekawostkach, dużo mówi o profilaktyce. GOPR ma również fundację GOPR. Fundacja GOPR zajmuje się właśnie w pełnym zakresie, oprócz pomagania ratownikom, ale w pełnym zakresie jedna z podstawowych gałęzi działalności to jest właśnie profilaktyka. To są prelekcje, to są spotkania, to są szkolenia, to są szkolenia z dziedziny ABC lawinowego, to są szkolenia dla dzieci i młodzieży. Fundacja posiada zgromadzone środki z tego 1,5%, ma środki takie materialne właśnie w formie różnego rodzaju gadżetów, narzędzi, przyborów i rzeczy, które uczą, a które przekazujemy najmłodszym w ich ręce, w użytkowanie, żeby mogli zobaczyć, sprawdzić. Uczymy też zasad udzielania pierwszej pomocy, właśnie reanimacji, resuscytacji. I to też poprzez naszych ratowników, bo to są nasi ratownicy, którzy działają w fundacji w swoim wolnym czasie i również wchodząc na stronę Fundacji GOP można zapisać się na kursy, szkolenia, skorzystać z pomocy, czy jeśli chodzi o szkoły czy przedszkola, to można zakontraktować, można porozmawiać, można się zgłosić, można uzgodnić w dowolnym terminie dogodnym dla obydwu stron właśnie takie szkolenie, spotkanie i porozmawiać, wyedukować kwestie związane z bezpieczeństwem w górach.
To teraz przechodząc już do ostatniej części naszej rozmowy, chciałabym zapytać, jak można zostać ratownikiem, czy może zostać nim każdy? Jak wyglądają te procedury?
W strukturach GOPR-u mamy ratowników medycznych, mamy lekarzy, no mamy ludzi różnych profesji, mamy również i księży, tylko ktoś, kto spotka ratownika w górach w swojej służbowej, nie będzie wiedział, kto prywatnie jaki zawód wykonuje. No, chyba że będzie miał okazję w takich okolicznościach gdzieś na styku właśnie ratownik poszkodowany sięgnąć po tą wiedzę, no bo będą okoliczności, które będą jasno wskazywały, że ten ratownik górski ma jeszcze inne kwalifikacje cywilne, którymi się w danym momencie wykazał. Ale żeby zostać ratownikiem Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, bo ponad 90% to są ratownicy ochotnicy, czyli wolontariusze, ale 10% stanowią ratownicy zawodowi. To są ludzie, którzy wykonują ten zawód w górach na co dzień, w całych polskich górach i zarówno TOP i GOPR razem to jest 177 ratowników zawodowych, w samym GOPR-ze 123 ratowników zawodowych. No i tych ludzi można spotkać w górach w ramach służby na co dzień. Oczywiście wspomaga ich Armia Ratowników Ochotników Wolontariuszy, bez których ta służba no, nie mogłaby działać w takim kształcie, jak dzisiaj działa. Żeby zostać ratownikiem górskim, trzeba po pierwsze być osobą pełnoletnią, czyli mieć ukończony 18 rok życia, zgłosić się do jednych grup regionalnych i raz w roku w każdej z grup odbywają się takie egzaminy kwalifikacyjne wstępne, gdzie sprawdza się przede wszystkim umiejętności tego kandydata. Podstawą to jest jazda na nartach, ale i umiejętności wspinaczkowe, ogólna wiedza o górach, czyli znajomość topografii gór polskich, no bo jeśli chcemy w tych górach działać i ratować, to musimy te góry znać. Kiedyś jeszcze egzaminowaliśmy w zakresie tych medycznych umiejętności, ale dzisiaj przy zmienionym systemie szkolenia, gdzie każdy ratownik górski musi również być ratownikiem medycznym po tym kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy, czyli tak zwanym KPP, to ta wiedza jest przekazywana zaraz na starcie, ale po zdaniu tych wstępnych egzaminów. Trzeba się też wykazać dobrym zdrowiem i kondycją. Sprawdzamy tą wydolność kandydatów na ratowników górskich w różnego rodzaju testach i przeprowadzamy też rozmowy kwalifikacyjne, bo chcemy wiedzieć, że ci, którzy do nas przychodzą i chcą zostać ratownikami, nie są ludźmi, którzy tak od ad hoc postanowili sobie jakąś przygodę krótkotrwałą zafundować, tylko chcemy w naszych szeregach ludzi, którzy w tych górach spędzają wiele czasu, góry są ich pasją i w tych górach się odnajdują i chcieliby tutaj się również realizować jeszcze jako ratownicy górscy. I takich ludzi szukamy, którzy później przez lata w naszym gronie są, w których inwestujemy, w których szkolimy i którzy przez wiele, wiele lat niosą pomoc w naszych górach, będąc ratownikami górskimi i później przekazując również wiedzę tym młodszym kadrom, pokoleniom następnym ratowników. I dlatego ta służba przez wiele lat ma się bardzo dobrze i muszę powiedzieć, że nie brakuje chętnych, którzy co roku startują i stają w szranki tych pierwszych egzaminów kwalifikacyjnych do GOPR-u, dając egzaminy. Tak procentowo to trzeba powiedzieć, że co roku przystępujących do egzaminów niecałe 10% te egzaminy zdaje i później rozpoczyna taki minimum dwuletni okres stażowy, gdzie pod okiem starszych ratowników odbywa pierwsze dyżury służby i oczywiście jest to okres bardzo intensywny szkoleń z wielu dziedzin, o których dzisiaj mówiliśmy, poczynając od tej podstawowej pierwszej, czyli medycznej. Ten pierwszy podstawowy stopień ratownika w Państwowym Ratownictwie Medycznym, w tym systemie, właśnie po tym kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy, to jest podstawa, żeby ratownik mógł w góry pójść do służby. Później odbywają się każde kolejne szkolenia topograficzne, specjalistyczne z różnych tych dziedzin. Czym dłużej jesteśmy, czym bardziej nas poszczególne dziedziny interesują, to się w nie wgłębiamy. Trochę w ratownictwie górskim się jak w medycynie. Nie ma takich omnibusów, którzy się na wszystkim znają w sposób doskonały, więc i w ratownictwie górskim później, w tej późniejszej ścieżce edukacji pojawiają się takie wybitne właściwie specjalizacje i kierunki, które mają swoją specyfikę, których są grona ratowników już nie tak liczne, wyspecjalizowane i w zależności oczywiście od działań w górach podejmowanych, ci ludzie tam się pojawiają i swoje zadania wykonują.
A jakie cechy powinien mieć ratownik GOPR-u?
Myślę, że podstawową cechą ratownika GOPR-u to jest szeroko pojęta empatia i otwarcie na drugiego człowieka. I to jest taki cel numer jeden. Oczywiście w ślad za tym powinna iść odpowiedzialność za siebie i za innych, bo to od tego zaczynamy. Szczypta odwagi, ale nie brawury, umiejętność oceny sytuacji. To są takie, w mojej ocenie, podstawowe rzeczy, które stanowią o tym, że ten ratownik będzie dobrym ratownikiem, bo sama wiedza techniczna to jeszcze nie wszystko. To trzeba mieć właśnie to takie podłoże mentalne, podejście do drugiego człowieka. I owszem, to tak często się mówi, pytanie proste, po co przyszedłeś do GOPR-u i co tu chcesz? No, przychodzę pomagać innym. Oczywiście tak jest, bo to się do tego sprowadza. Chociaż ktoś kiedyś mądrze powiedział, że celów, dla których ludzie przychodzą do ratownictwa górskiego, jest tyle, ilu samych przychodzących. I rzeczywiście każdy gdzieś ma, może nie do końca czasem rozszyfrowane te swoje wewnętrzne, indywidualne cele, dla których tutaj do ratownictwa górskiego przychodzi i chce realizować tutaj swoją pasję w górach, generalnie w całym tym górskim środowisku. Zresztą na dowód tego, że to trzeba powiedzieć, że wśród ratowników większość to są instruktorzy, narciarze, ludzie wspinający się, alpiniści, tatarnicy, powierzchniowi, jaskiniowi, no, ludzie z różnych sportów, praktycznie trenujący wyczynowo, a ratownictwo górskie jest jakby takim podsumowaniem i wspólnym mianownikiem realizacji w górach tych swoich pasji, już z takim wybitnym skierowaniem tego właśnie do drugiego człowieka, czyli ten element empatii, w mojej ocenie, jest tutaj podstawowy. Jeżeli jesteś otwarty na drugiego człowieka, widzisz, rozumiesz, potrafisz go słuchać, to znaczy, że chcesz pomóc, jesteś dobrym kandydatem na ratownika. Oczywiście w ślad za tym powinna iść odwaga, siła charakteru, umiejętność oceny sytuacji i tak dalej. No, to są też oczywiście takie cechy, które w życiu codziennym nam się przydają. Powinniśmy być zmotywowani do tego, żeby cały czas się też doskonalić i poprawiać swoje kwalifikacje.
I na sam koniec chciałam zapytać, co najbardziej ceni sobie pan w byciu ratownikiem górskim?
Dla mnie największą wartością to są relacje z drugim człowiekiem, czyli te kontakty interpersonalne. Przez ratownictwo górskie w mojej ponad 30-letniej działalności bardzo wielu ludzi, wiele mnie to w życiu nauczyło. Muszę powiedzieć, że to jest czas dużej radości, ogromnej satysfakcji z bycia w tym środowisku. Oczywiście nikt nie jest idealny, bywały różne momenty. I takie są, tym bardziej, że środowisko ratowników górskich, jak to się wśród nas mówi, nie jest łatwym. Są to ludzie o gorących głowach, o wielu aspiracjach, ambicjach, pomysłach na siebie i ścierają się różne fronty. To, że jak się czasem gdzieś tam wspieramy i do jakichś zadrażni, a tak też bywa, no, jesteśmy wszyscy ludźmi. Ale dla mnie, tak jak powiedziałem na wstępie, największym argumentem, największą radością jest relacja. Relacja z drugim człowiekiem. Możliwość poznawania nowych ludzi, ich pasji, ich charakteru, ich spojrzenia na świat. To jest rzecz, która strasznie buduje. A każdy dyżur, każde wyjście w góry, to są kolejne kontakty, to są właśnie nowe doświadczenia związane z ludźmi. To jest też możliwość spędzania czasu z sobą, rozmowy z sobą. W górach często jesteśmy sami. To są takie miejsca, takiej zresztą już nie jeden człowiek, nazwijmy to gór, opisywał to w różnych książkach, opisywali to również i księża, wspinacze, alpiniści, himalaiści i ratownicy, że góry to taka świątynia, w której gdzieś się odnajdujemy i każdy tam znajdzie dla siebie miejsce. To miejsce takiej kontemplacji, odpoczynku, relaksu, no i rozmowa z sobą, a zwłaszcza w dzisiejszym świecie, świecie prędkości, świecie napędu, świecie, gdzie jesteśmy atakowani i bombardowani z każdej strony ogromną ilością wiedzy i różnych bodźców, no to taki moment wyciszenia i odrzucenia tej elektroniki, możliwości spotkania drugiego człowieka i porozmawiania z nim face to face, dla mnie jest największą wartością i uważam, że to też motywuje później do tego, że w tym ratownictwie człowiek coś chce jeszcze zrobić, no, jest zmotywowanym do dalszej działalności ratowniczej.
Bardzo dziękuję za te słowa, ale także za całą naszą rozmowę. Myślę, że wiele informacji tutaj padło bardzo ważnych swoją drogą. I przypomnę, że moim i Państwa gościem był pan Jerzy Siodłak, naczelnik Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję pani i dziękuję państwu.